Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W przypadającym dziś Światowym Dniu Chorób Rzadkich w programie Szlachetne Zdrowie będziemy rozmawiać m.in. o diagnostyce takich chorób. Bliżej przyjrzymy się fenyloketonurii, o tym, czym ona jest i dlaczego tak ważne jest jej wczesne wykrycie. Naszymi gośćmi są podlaski konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej, pediatra profesor Bożena Mikołuć, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii i konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej, dr Mariola Piotrowska, adepta. Witam panie.
Witamy.
Dzień dobry, witamy.
Zacznijmy może od tego, co to są choroby rzadkie. Profesor Bożena Mikołuć.
Choroba jest klasyfikowana jako rzadka na podstawie częstości jej występowania w danej populacji. W skali świata stosowane są różne definicje, natomiast w Europie za rzadkie uznaje się takie choroby, które występują u mniej niż 5 osób na 10 tysięcy, czyli jedna osoba na 2 tysiące. Z danych szacunkowych wynika, że na choroby rzadkie w skali świata choruje od 300 do 400 milionów ludzi, co stanowi około 6-8% całej populacji świata. Gdybyśmy się przenieśli na rynek polski, gdybyśmy popatrzyli na ten problem w skali naszego kraju, to w Polsce osób chorych na choroby rzadkie jest około 3 milionów osób. Więc chociaż są rzadkie, to biorąc pod uwagę, ile osób jest chorych na świecie, czyni je dość powszechnymi. I należy dodać, że choroby rzadkie dotyczą nie tylko populacji wieku dziecięcego, ale również osób dorosłych, chociaż prawie 80% chorób jest rozpoznawanych w okresie dzieciństwa i 1/4 z tych wszystkich chorób rozpoznawana jest na oddziałach intensywnej terapii, ale chciałabym podkreślić, że choroby rzadkie dotyczą również osób dorosłych. Gdybyśmy się przyjrzeli, jakie są przyczyny chorób rzadkich, to musimy zwrócić tutaj uwagę na podłoże genetyczne. Ponad 70% chorób ma podłoże genetyczne. One są dziedziczone lub też mogą powstawać w wyniku spontanicznych mutacji. Kiedy mówimy o dziedziczeniu, to powinniśmy pamiętać w przypadku chorób rzadkich, że jest to głównie dziedziczenie autosomalne recesywne, takie określenie medyczne, ale już je wyjaśniam. To znaczy, że rodzice nie mają objawów, są nosicielami danej choroby, natomiast choroba ujawnia się u dzieci. Czasami na choroby rzadkie chorują tylko i wyłącznie chłopcy. To też zależy od tego, z jakim typem choroby, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia. Ale w każdym przypadku musimy pamiętać o tym, że czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, epigenetyczne mogą potencjalnie modyfikować przebieg danej choroby u dziecka.
A ile w ogóle jest tych chorób rzadkich? To jest policzalne?
Ja myślę, że jest to trudne do policzenia i gdybyśmy porównali choroby rzadkie do takiej łąki, która jest barwna, kolorowa, z mnóstwem nietypowych gatunków roślin i traw, które trudno policzyć, to tak samo jest trudno policzyć choroby rzadkie. Opisanych jest ponad 7 tysięcy tych chorób, ale oczywiście ze względu na ich różnorodność, tak naprawdę możemy w każdej dziedzinie medycyny znaleźć choroby rzadkie. Dotyczy to chorób o podłożu neurologicznym, tutaj przykładem jest chociażby stwardnienie rozsiane. Mamy rzadkie choroby krwi, mamy rzadkie choroby szpiku, mamy choroby spichrzeniowe, mamy zespoły wad wrodzonych, mamy wrodzone błędy metabolizmu i to, co mi jest najbliższe, wrodzone błędy układu odporności, czyli wrodzone zaburzenia w układzie odporności. I to powoduje, że ta różnorodność tych objawów klinicznych i ilość tych chorób powinna być w jakiś sposób zdefiniowana i uporządkowana. I tutaj myślę, że warto, żebyśmy przypomnieli, że w 2021 roku powstał plan dla chorób rzadkich, czyli taki kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadko występującymi. I on właśnie ma na celu, aby poprawić diagnostykę i leczenie pacjentów z tymi chorobami.
I ma być lepsze finansowanie, większej liczby procedur.
Tak.
Dzięki temu planowi. A na jakim on jest etapie wdrażania?
Więc pierwszy punkt tego planu dla chorób rzadkich zakładał stworzenie ośrodków eksperckich chorób rzadkich i na obecnym etapie właściwie w każdym mieście wojewódzkim jest taka poradnia konsultacyjna czy też oddział konsultacyjny, który świadczy usługi dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Mamy również rozszerzoną...
A w Białymstoku gdzie jest?
W Białymstoku, w naszym dziecięcym szpitalu klinicznym, w klinice pediatrii, reumatologii, immunologii, chorób metabolicznych kości, której kierownikiem jest pan profesor Jerzy Konstantynowicz, jest właśnie prowadzona diagnostyka chorób rzadkich. Kolejny punkt tego planu zakładał stworzenie, czy udostępnienie najnowszych procedur również terapeutycznych. Mamy stworzenie Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich, to jest w trakcie realizacji, dlatego że mamy też w Polsce zespół koordynujący do spraw leczenia chorób rzadkich. Pacjenci z chorobami rzadkimi powinni w przyszłości mieć swój specjalny paszport pacjenta z chorobą rzadką i ma być też stworzona i jest stworzona taka platforma informacyjna choroby rzadkie. Generalnie ideą tego projektu jest to, ażeby nie podróżował pacjent w celu diagnostyki choroby rzadkiej, tylko żeby podróżowała wiedza. Czyli dany pacjent, który trafia do ośrodka, otrzymuje kompleksową usługę diagnostyczno-terapeutyczną.
Wśród chorób rzadkich są te, które występują znacznie częściej niż pozostałe. Które to choroby?
Tak jak powiedziałam, ponieważ jest to duża różnorodność tych chorób i tak jak ta łąka pełna różnych kolorowych gatunków kwiatów, tutaj w każdej właściwie dziedzinie medycyny ta częstość występowania tych chorób jest różna, więc jak w przypadku fenylketonurii to jeden noworodek na 7 tysięcy nowourodzonych, 6-7 tysięcy nowourodzonych dzieci rodzi się z taką wadą. W innych przypadkach jest to 1 na 100 tysięcy, a jeszcze w innych to są po prostu opisy przypadków pacjentów, którzy zostali zdiagnozowani dzięki współczesnym technikom diagnostycznym.
To jakie są możliwości diagnostyki chorób rzadkich w Polsce?
Jeśli chodzi o diagnostykę chorób rzadkich, to tak jak...
Doktor Mariola Piotrowska-Depta.
Jeśli chodzi o diagnostykę właśnie tych chorób rzadkich, to oczywiście tutaj ona nie jest wcale taka łatwa. I szczerze mówiąc, czasami bywa tak, że pacjent przechodzi swego rodzaju odyseję taką diagnostyczną, która zdarza się, że ciągnie się latami. Czasami jest to kilka lat, czasami kilkanaście lat, a czasami przez całe życie pacjenta nie udaje się postawić takiej diagnozy. Także nie zawsze jest to proces bardzo prosty. Od wielu lat mamy w Polsce taką możliwość zdiagnozowania niektórych z tych chorób rzadkich, bo jest to oczywiście tylko pewna grupa, na chwilę obecną to jest około 30 takich chorób, w przesiewie noworodkowym. Ten przesiew noworodkowy jest wykonywany w całej populacji wszystkich noworodków urodzonych w naszym kraju i jest wykonywany po skończonych 48 godzinach. U wszystkich dzieci pobieramy wtedy krew włośniczkową, spięty prosto na bibułę, specjalną taką bibułę, która jest następnie przesyłana do ośrodka referencyjnego, gdzie wykonywane są cały szereg różnych badań, które pozwalają na wykrycie tych właśnie chorób rzadkich, bo w tym przesiewie mamy naprawdę wiele z tych chorób. Część z nich to są choroby właśnie tak zwane wrodzone błędy metabolizmu. Między innymi tu jest fenyloketonuria. Są też inne choroby związane z innymi właśnie wadami metabolizmu, ale mamy też mukowiscydozę, mamy też wrodzony przerost nadnerczy, mamy też hipotyreozę wrodzoną, no i też ostatnio to, co doszło do tego przesiewu, czyli SMA. Zakładano, że właśnie populacja cała Polska zostanie objęta tym screeningiem do końca 2022 roku, natomiast udało się nawet to zrealizować znacznie wcześniej i już w połowie roku wszystkie noworodki urodzone w Polsce są też diagnozowane właśnie w kierunku tej choroby. Tutaj wspomniałam też Państwu właśnie o tej fenyloketonurii i myślę, że warto tutaj trochę się przy niej zatrzymać.
To za chwilę o niej powiemy, ale wcześniej proszę mi powiedzieć, czy takie dziecko po badaniach przesiewowych w przypadku wykrycia choroby rzadkiej już na zawsze pozostaje pod opieką lekarzy specjalistów?
Tak, no dlatego, że tutaj oczywiście nie w każdej chorobie my znamy jeszcze możliwości leczenia takiego pacjenta, ale w wielu przypadkach jest to leczenie, jest taka możliwość i w momencie, kiedy my zdiagnozujemy pacjenta, a chodzi właśnie w przesiewie zwłaszcza o to, żeby zdiagnozować tego pacjenta, zanim jeszcze pojawią się te konsekwencje choroby, bardzo czasami ciężkie, bo to może być upośledzenie umysłowe, tak jest w przypadku hipotyreozy wrodzonej, czy fenyloketonurii, czy nawet też doprowadzają do ciężkiego upośledzenia też i fizycznego dziecka, albo nawet zgonu. Dlatego tutaj oczywiście ten wczesne wykrycie pozwala na stosunkowo wczesne włączenie leczenia, jeżeli takie leczenie istnieje. I tak jest chociażby w przypadku właśnie fenyloketonurii.
I teraz właśnie poproszę o kilka słów na temat tej choroby, której nazwę naprawdę ciężko jest wypowiedzieć. Fenyloketonuria. Na ile jest groźna?
Jest bardzo groźna. Jeżeli nie zostanie zdiagnozowana, to skutkuje niestety postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, ale dzięki wprowadzonemu screeningowi metabolicznemu w Polsce wszystkie dzieci są już objęte screeningiem i od razu ta choroba jest wykryta. Każda rzadka choroba ma swoją historię bardzo ciekawą, z której można byłoby nawet film nakręcić. I w przypadku fenyloketonurii to ta choroba została odkryta w 1934 roku przez norweskiego biochemika Asborna Fillinga, który poszukiwał przyczyn upośledzenia niepełnosprawności intelektualnej u dwójki rodzeństwa i nawet nazwał tę chorobę kiedyś oligofrenią fenylopirogronianową. To jest taka trudna nazwa, ale ona mówi nam o tym...
Zupełnie przeze mnie nie do powtórzenia.
Ale ona nam mówi o tym, na jakim etapie dochodzi do zaburzeń u tych dzieci. Główną przyczyną jest oczywiście defekt genetyczny, który polega na tym, że w wątrobie nie mamy enzymu, który jest w stanie przekształcić występujących w pokarmach aminokwas fenylalaninę do innych dalszych mediatorów i to powoduje, że ta zwiększone stężenie fenylalaniny we krwi będzie wywoływało działanie neurotoksyczne. I dzięki temu, że potrafimy zdiagnozować tę chorobę, potrafimy wprowadzić odpowiednie leczenie tej choroby. Osoby, dzieci, osoby dorosłe funkcjonują normalnie, poprawnie, mogą realizować swoje projekty, swoje marzenia i nie stanowi to, choroba nie stanowi żadnego problemu w codziennym życiu. Oczywiście pod warunkiem, że realizują zalecenia terapeutyczne, które są związane z tą chorobą i to dla nich czasami jest dużym wyzwaniem. I fenyloketonuria jest o tyle istotna, ponieważ pokazuje nam, że z jednej strony mamy rzeczywiste korzyści z wcześnie przeprowadzonej diagnostyki, z odpowiednio wprowadzonego leczenia i to powoduje, że tak jak powiedziałam, pacjenci rozwijają się normalnie, dzieci uczęszczają do szkół powszechnych, realizują swoje marzenia w pełni. I w pewnym momencie zaczynają odchodzić od zaleceń terapeutycznych, które są przypisane tej chorobie. I staje się to szczególnie niebezpieczne dla kobiet, które są chore na tą chorobę. Dlatego, że jeżeli kobieta w czasie ciąży, chora na fenyloketonurię, nie przestrzega wymaganych zaleceń, urodzi dziecko z tak zwanym zespołem fenyloketonurii matczynej. Jest to dziecko z zmianami dysmorfologicznymi. Objawy fenyloketonurii matczynej mogą być bardzo różne. Najczęściej jest to małogłowie, ale nie tylko, dlatego że mamy opóźnienie rozwoju, mamy hipotrofię, mamy wady serca i mamy wady poszczególnych układów i narządów. Więc z jednej strony dzięki screeningowi metabolicznemu mamy zdrową populację, ale brak odpowiedniego zaangażowania ze strony pacjentów i brak odpowiedniej współpracy powoduje, że pomimo tego, że mamy screening w kierunku fenyloketonurii, to jednocześnie rodzą się nam dzieci z zespołem fenyloketonurii matczynej.
To od początku. Jakie jest leczenie w przypadku diagnozy u noworodka tej choroby?
Jest to leczenie żywieniowe, jest to choroba dietozależna. Pacjent musi mieć bardzo dokładnie wyliczoną dobową podaż fenylalaniny. Nie może spożywać pokarmów, które zawierają dużo tego aminokwasu, czyli nie może jeść mięsa, nie może jeść chleba, nie może jeść podstawowych wszystkich owoców. Więc to są rzeczywiście takie ograniczenia żywieniowe, które są trudne do udźwignięcia przez niektórych rodziców i przez samych pacjentów, ale ponieważ nie mogą spożywać białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w zamian za to mają refundowane preparaty, które powodują, że rozwój takiego dziecka jest harmonijny, jest zbilansowany i że te dzieci mogą rozwijać się prawidłowo. Jeżeli odstąpimy od diety, przestaniemy realizować zalecenia terapeutyczne, wówczas w przypadku kobiet, które są chore na fenyloketonurię, jeżeli zajdą w ciążę nieplanowaną, to urodzą dziecko z zespołem wad mnogich. I to jest bardzo ważne, żeby była odpowiednia współpraca i takie rozwiązania na poziomie systemowym, ażeby tych pacjentów można było w miarę wcześnie skorygować w zakresie ich programu terapeutycznego, żeby wrócili po prostu do prawidłowej diety.
Mówi pani o dosyć restrykcyjnej diecie, czyli co w ogóle takim ludziom wolno jeść?
Pokrycie białkowe mają z odpowiednich preparatów, które spożywają 3-4 razy dziennie. Jest bardzo duża różnorodność
tych preparatów. Takie sztuczne karmienie?
Nie, normalnie takie szejki mogą przygotować sobie. One są smakowo całkiem poprawne i do tego mogą mieć spożywać warzywa i owoce, ale w odpowiednich ilościach. Rodzice muszą znać zawartość tego aminokwasu fenylalaniny w produktach i odpowiednio wyliczać dobową podaż przy uwzględnieniu poziomu tego aminokwasu we krwi. Czyli taki pacjent musi mieć pobraną krew na fenylalaninę. Jeżeli jest powyżej wartości osób zdrowych, czyli 2 mg/%, to wówczas próbujemy korygować poziomy fenylalaniny w oparciu o podaż tego aminokwasu z dietą.
Czy w Polsce mamy odpowiednią opiekę medyczną, by szybko diagnozować te choroby?
Jeśli chodzi o fenyloketonurię, to tutaj wspomniałam już wcześniej, badania że mamy badania tak. przesiewowe, więc jak najbardziej. Także tutaj dzięki wprowadzeniu tych badań już od wielu, wielu lat nie mamy w tej chwili już pacjentów takich, którzy by faktycznie mieli ciężkie upośledzenie umysłowe, bo to było główne jednak mimo wszystko powikłanie tej choroby w przypadku niestosowania właśnie terapii. Natomiast w odniesieniu do innych chorób, no oczywiście bywa czasami dużo gorzej, dlatego że nie we wszystkich chorobach tutaj rzadkich, bo nie mówimy, tu my się w tej chwili skupiamy przede wszystkim nad tymi chorobami właśnie związanymi z wadami metabolizmu, ale oczywiście tych chorób mamy bardzo dużo, tak jak tutaj pani profesor wspomniała. To są choroby ze wszystkich dziedzin, więc niestety nie we wszystkich tych momentach mamy taką możliwość, żeby skutecznie to leczyć. Oczywiście pojawiają się na świecie różne terapie, między innymi terapie genowe, które dają nadzieję i w niektórych nawet krajach są już wprowadzane. No niestety w naszym kraju jeszcze cały czas niewiele z tych terapii możemy stosować, aczkolwiek, tak jak mówiłam w przypadku SMA, zapewniono w tej chwili także leczenie tej choroby właśnie z użyciem tej terapii genowej, ten taki najbardziej znany, drogi lek, najdroższe leczenie świata, jak to kiedyś mówiono, jest w tej chwili dostępne dla dzieci, będzie dostępne dla dzieci, które będą zdiagnozowane właśnie w przesiewie noworodkowym. Także to się też poprawia, natomiast na pewno mamy jeszcze
ale
dużo,
nadal
dużo
choroby rzadkie są gorzej leczone niż
tak, zdecydowanie tak. Miejmy nadzieję, że tutaj właśnie ten plan dla chorób rzadkich, który zaczynamy dopiero wdrażać, przyniesie poprawę.
Myślę, że należy dodać, że ostatnie lata przyniosły dużą propozycję dla osób z chorobami rzadkimi. Po pierwsze, mówimy o tym problemie. To jest bardzo ważne, że jest większa świadomość i to też powoduje, że wiemy, czego mamy poszukiwać. kiedy mamy na przykład potwierdzone badaniami genetycznymi jednostki chorobowe, wtedy potrafimy wprowadzić dla nich odpowiednie leczenie poprzez różne programy terapeutyczne, które są prowadzone w Polsce już. Trzeba powiedzieć, że leczenie chorób rzadkich jest rzeczywiście bardzo kosztowne, zarówno na poziomie diagnostyki tych chorób, bo to są przecież nie tylko badania w ramach screeningu noworodkowego, który jest niesamowitym narzędziem, ponieważ, tak jak wspomniała pani doktor, on wykrywa choroby w okresie bezobjawowym. Ale to są badania genetyczne i badania genetyczne, które są bardzo kosztowne i dostęp do tych badań jest już coraz lepszy w Polsce, ale niestety ciągle jeszcze stanowi wyzwanie diagnostyczne. Mamy również możliwości diagnostyki pacjentów nie tylko w Polsce, ale w przypadku, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, mamy również taką możliwość konsultacji tych pacjentów w ośrodkach zagranicznych. I tutaj współpraca, którą nawiązuje pani profesor Jolanta Sykut-Cegielska, która jest krajowym konsultantem w dziedzinie pediatrii metabolicznej, położyła niesamowite zasługi w diagnostyce i w leczeniu tych chorób rzadkich. Więc niektóre z nich są dietozależne. W przypadku innych mamy możliwość stosowania terapii enzymatycznych, a jeszcze w innych możemy stosować również komórki macierzyste, możemy dokonywać przeszczepienia szpiku czy też komórek macierzystych. Więc możliwości terapeutyczne otwierają się. To jest tylko kwestia też finansowania tych wszystkich procedur.
Jakie są jeszcze dodatkowe problemy związane z leczeniem chorych na te rzadkie choroby?
Na pewno właśnie ta świadomość jeszcze, budowanie tej świadomości nie tylko w samym, powiedzmy, jeszcze tym medycznym środowisku, ale też w ogóle w społeczeństwie. To jest też bardzo, bardzo istotne, żebyśmy wszyscy jako społeczeństwo zdawali sobie sprawę z istnienia takich właśnie jednostek chorobowych, no i też wspierali tych pacjentów, bo też bardzo często, na co trzeba zwrócić uwagę, są ci pacjenci gdzieś tam pozostawieni, trochę osamotnieni, stąd też nawet właśnie, jeżeli nie ma tego leczenia, to diagnoza, właśnie postawienie diagnozy jest niesamowicie ważne dla tych pacjentów, bo oni mogą wtedy szukać gdzieś na świecie, czasami, bo to są pojedyncze, zdarza się takie przypadki, jeszcze takich samych osób. No i to wsparcie takie, wsparcie międzypacjenckie też tutaj jest niezmiernie w tej sytuacji ważne.
Myślę, że postawienie diagnozy jest tutaj szalenie istotne, dlatego że po pierwsze przecina ten łańcuch przeróżnych konsultacji. Działa też kojąco na osobę dorosłą, czy na dziecko, czy na rodziców, prawda, ponieważ wiedzą, jaką mają chorobę, dostaną informację, czy potrafimy ją leczyć, jeżeli tak, to w jakim wymiarze. Ale tutaj chciałabym wrócić do fenyloketonurii, o której dzisiaj tak rozmawiamy. To jest bardzo też ważne, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować, bo w przypadku fenyloketonurii i zespołu fenyloketonurii matczynej, biorąc pod uwagę częstość występowania tej choroby w Polsce, w 2022 roku mieliśmy 50 pacjentek z tą chorobą w ciąży. I brak kontaktu z lekarzem, czyli odstąpienie od procesu terapeutycznego, powoduje, że około 30 do 40% tych ciąż kończy się właśnie powikłaniem, urodzeniem dziecka z zespołem fenyloketonurii matczynej. Więc ta świadomość jest szalenie istotna zarówno wśród profesjonalistów, którzy się zajmują dziećmi, jak również wśród neonatologów, wśród ginekologów. To jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować, tak jak to robimy do tej pory, po to, ażeby te kobiety, które odstąpiły od diety, które przestały się leczyć, żeby w tym okresie prokreacji były zachęcane jednak do powrotu do placówki, w której był prowadzony proces terapeutyczny.
A w przypadku fenyloketonurii, jeśli dorosła osoba odstąpi od diety, to wtedy zaczną jej się pojawiać objawy choroby? Zacznie jej mózg gorzej funkcjonować? Będzie uszkodzony?
Tak, odstąpienie od diety powoduje, że nawet w drugiej czy trzeciej dekadzie życia zaczynają pojawiać się takie podprogowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Mówiąc podprogowe objawy, myślę o takiej wzmożonej pobudliwości tych pacjentów, drżeniach, zaburzenia pamięci, zaburzenia równowagi, zwiększonej drażliwości, braku koncentracji. I to są takie objawy, które są najbardziej charakterystyczne i zgłaszane przez pacjentów, którzy odstąpili od diety. Dlatego
dopiero ewentualnie wtedy ponownie zwracają się do lekarza.
Tak.
A to wystarczy tylko przestrzegać diety i stosować się do zaleceń lekarza. O chorobach rzadkich i sposobach leczenia mówiły podlaski konsultant w dziedzinie immunologii klinicznej pediatra profesor Bożena Mikołuć, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii i konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej dr Mariola Piotrowska-Depta. Dziękuję paniom za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.